Vojna o Irán.
V studiu Hanna Tracz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A w studiu w Krakowie Mikołaj Murkociński. Dzień dobry, Mikołaju.
Dzień dobry, panie redaktorze.
To jakie są ostatnie nowiny albo najważniejsze zdarzenia związane z wojną w Iranie?
Myślę, że najciekawsze wiadomości to jest wczorajszego wieczoru, a mianowicie druga już od czasu rozpoczęcia wojny konferencja prasowa Benjamina Netanyahu. Konferencja prasowa, ponieważ tych wystąpień to on miał już całkiem sporo, natomiast wczoraj mogli zadawać mu pytania dziennikarze. I kilka bardzo ciekawych punktów. Wiem, że mamy jeden dźwięk, więc za chwilę Benjamina Netanyahu posłuchamy. Natomiast wystąpienie, które trwało mniej więcej godzinę, i kilka, oczywiście standardowo bardzo dużo informacji o tym, że armia izraelska i amerykańska zmiażdżyły Iran, zmiażdżyły różne struktury reżimu, że reżim w Iranie już w zasadzie pęka. Również bardzo dużo takich laurek oraz innych bardzo dobrych słów na temat Donalda Trumpa oraz na temat tej współpracy amerykańsko-izraelskiej, ale to, co było chyba najciekawsze, to odpowiedzi Benjamina Netanyahu na różne głosy krytyczne, szczególnie pojawiające się w mediach, dotyczące, no właśnie, między innymi tej współpracy izraelsko-amerykańskiej. Dlaczego akurat o tym mówił Benjamin Netanyahu? No, ponieważ przypomnę, że dwa dni temu zostały zbombardowane przez lotnictwo izraelskie instalacje wydobywcze na złożu South Pers, to największe złoże gazu na świecie, i dwa dni temu właśnie samoloty izraelskie zbombardowały część instalacji irańskich, co właśnie trochę doprowadziło do nieporozumienia z Donaldem Trumpem, ponieważ Amerykanie początkowo, tak mówił Donald Trump, mieli być niepoinformowani o tym ataku. Później z kolei Donald Trump stwierdził, że tak, że był poinformowany, ale że nie wyraził na to zgody, ponieważ Izrael działa niezależnie. No i następnie w obszernym wpisie na platformie Truth Social zwrócił się do Izraela z prośbą o to, aby ten już nie bombardował infrastruktury energetycznej Iranu. No rzeczywiście, ponieważ Iran zaraz po tym ataku odpowiedział. Widać, że była to odpowiedź przygotowana i zostały zaatakowane instalacje wydobywcze, infrastruktura wydobywcza, no chociażby w Katarze, między innymi na polu Ras Laffan, a także w Kuwejcie zostały zaatakowane rafinerie, co oczywiście podbiło jeszcze bardziej ceny gazu oraz ropy naftowej. Ale w tym przemówieniu Benjamina Netanyahu również było odniesienie się do tej tezy, według której to Izrael miał wciągnąć Stany Zjednoczone w wojnę, i być może tutaj mamy ten dźwięk, którego moglibyśmy wysłuchać, Haniu.
Tak jest, to jest dźwięk, którego zaraz posłuchamy, a w pierwszych słowach oczywiście Benjamin Netanyahu zapewniał, że żyje, bo takie plotki, takie fake newsy były rozpowszechniane, jakoby zginął w ataku na Izrael, a tak też się nie stało, i powiedział między innymi tak. Chciałbym zakończyć te wstępne uwagi jeszcze jedną fałszywą informacją, a mianowicie tym, że Izrael w jakiś sposób wciągnął Stany Zjednoczone w konflikt z Iranem. Czy ktoś naprawdę sądzi, że ktokolwiek może dyktować prezydentowi Trumpowi, co ma robić? Dajcie spokój. Prezydent Trump zawsze podejmuje decyzje w oparciu o to, co uważa za dobre dla Ameryki. A dodam jeszcze, że moim zdaniem również dla przyszłych pokoleń. W tym przypadku te interesy są absolutnie jasne, podobnie jak jasność naszych osiągnięć. Razem w ścisłej współpracy z prezydentem Trumpem, w ścisłej współpracy między Ameryką a Izraelem, naszymi siłami zbrojnymi i służbami wywiadowczymi osiągamy cele w błyskawicznym tempie, powiedział premier Benjamin Netanyahu.
A Mikołaj Murkociński?
Mikołaj Murkociński, tylko dopowie, że tam było całkiem sporo pytań, między innymi o to, kiedy wojna się zakończy oraz jakie są cele Izraela. Benjamin Netanyahu powiedział o trzech celach. Pierwszy cel to zniszczenie, to pozbawienie Iran jakichkolwiek możliwości, jeżeli chodzi o rozwój broni jądrowej. Drugi cel to zniszczenie irańskiego programu balistycznego. I trzeci cel stworzenie odpowiednich warunków do tego, aby reżim ajatollahów mógł upaść. Benjamin Netanyahu stwierdził, że reżim ten jest już, no, można powiedzieć, spróchniały, że wystarczy tylko go kopnąć, a on upadnie. I to wszystko oczywiście w kontekście tych wewnętrznych napięć, które mają teraz mieć miejsce właśnie na najwyższych szczeblach władzy irańskiej. No, przypomnijmy, bo to też jest piątek, w związku z czym to też taki dobry moment, żeby zrobić takie podsumowanie tygodniowe tej wojny, że przypomnijmy, że kilka dni temu został zabity w nalocie izraelskim Ali Larijani, szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, który był postrzegany jako taki de facto lider całego tego systemu. I no właśnie, wielu się zastanawiało, czy będzie to ten moment, w którym rząd w Teheranie się zachwieje. Jak na razie nic na to nie wskazuje. I to samo powiedziała Tulsi Gabbard w czasie przesłuchań w Senacie. Tulsi Gabbard, dyrektor wywiadu narodowego, która tłumaczyła się przed senatorami 18 i 19 marca i która powiedziała, że jak na razie nic nie wskazuje na to, aby rząd w Teheranie miał być bliski upadkowi. I co ważniejsze chyba, i to wpisuje się także w dymisję Joe Kenta, o której mówiliśmy kilka dni temu, nie chciała odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście Iran stwarzał bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, coś, co tłumaczyłoby ten nagły atak amerykański na ten kraj. I tutaj znowu odniosę się do tych naszych dźwięków, ponieważ wiem, że chyba mamy panią Tulsi Gabbard.
Tak, możemy zaraz fragmentu tego wczorajszego przesłuchania posłuchać, gdzie razem z dyrektorem CIA odpowiadała na pytania jednego z kongresmenów, ale to jest długi dźwięk, więc może tylko fragment zaraz przytoczymy. Natomiast co później kongresmen zapytał, jeśli prezydent może sam decydować i ignorować to, co wy robicie, to po co w ogóle macie pracę? Po co w ogóle mu doradzacie? Twierdzicie więc, że jutro prezydent Stanów Zjednoczonych może ogłosić, że Chiny stanowią bezpośrednie zagrożenie, a potem może podjąć własne działania bez względu na to, co mówią służby wywiadowcze. To może fragment początku tego przesłuchania posłuchamy teraz. Pani dyrektor Gabbard, w zeszłym roku zeznała pani, że Iran nie budował broni jądrowej. Czy podtrzymuje pani to stwierdzenie? W tym przypadku kontekst ma znaczenie. Iran dysponował wszystkimi materiałami. Panie przewodniczący, proszę o przywrócenie mi czasu. Odpowiedź jest prosta. Albo podtrzymuje pani, co powiedziała w zeszłym roku, albo nie. To poważne pytanie, które wymaga uwzględnienia wszystkich dostępnych informacji. I tak mniej więcej wyglądało to przesłuchanie. Przekrzykiwał się kongresmen z odpowiadającą dyrektor Gabbard i dyrektorem Radcliffe'em, a więc szefem CIA.
Mikołaju?
Tak. Tak, rzeczywiście Tulsi Gabbard, można powiedzieć, no ona jest szefową wywiadu od lutego 2025 roku, ale tak jak mówiłem, to wpisuje się troszkę w tę narrację Josepha Kenta, byłego już dyrektora Narodowego Centrum Antyterrorystycznego, który złożył, przypomnijmy, dymisję kilka dni temu, 17 marca. i którą tłumaczył swoim brakiem zgody na ten atak. Stwierdził również, że ten atak został sprowokowany przez naciski izraelskie, między innymi poprzez lobby. Później te argumenty rozwinął w wywiadzie, którego udzielił panu Carlsonowi, który, pan przypomnijmy, również od samego początku bardzo sprzeciwia się tej wojnie, który jest również, chyba już można powiedzieć, byłą postacią MAGA oraz byłym już przyjacielem Donalda Trumpa. No ale właśnie, to chyba to dobrze konkluduje ten tydzień tych zmagań w sumie administracji amerykańskiej, coraz większych zmagań, aby utrzymać jakąś spójną narrację, jeżeli chodzi o wojnę w Iranie. Na pewno mówi także o tym Pete Hegseth w czasie swoich bardzo ciekawych konferencji prasowych. Pete Hegseth, przypomnijmy, Departament Wojny, szef Pentagonu, który także, no można powiedzieć, jest twarzą tej wojny i który również wczoraj dużo mówił, aby no ponownie nakreślić te cele armii amerykańskiej, których no po prostu brakuje, a przynajmniej tak twierdzą media, że rzeczywiście brakuje jakichś jasnych celi, które by których osiągnięcie by jakoś mogłoby doprowadzić do zakończenia wojny i do ogłoszenia zwycięstwa przez Donalda Trumpa. I tutaj ponownie zwrócę się do Hani, ponieważ wiemy, że Pita Hegsetha również za chwilę usłyszymy.
I usłyszymy teraz. The world. Świat, Bliski Wschód, nasi niewdzięczni sojusznicy w Europie, a nawet część naszej własnej prasy, my powinni powiedzieć prezydentowi Trumpowi jedno. Dziękujemy. Dziękujemy za odwagę, by powstrzymać to państwo terroru przed trzymaniem świata jako zagładnika za pomocą rakiet, podczas gdy buduje ono lub próbuje zbudować bombę atomową. Dziękujemy za wykonywanie pracy na rzecz wolnego świata. Wczorajsza ceremonia przypomniała nam, dlaczego walczymy. Nie po to, by budować narody czy promować demokrację, ale by zniszczyć bezpośrednie zagrożenie dla Ameryki, Amerykanów i naszych interesów. Walczymy, by wygrać i wygrywamy. Jeszcze w jednym fragmencie z tego przemówienia powiedział między innymi tak, że wszechmogący Bóg nadal błogosławi naszym żołnierzom w tej walce i jeszcze raz proszę Amerykanów, módlcie się za nich codziennie na kolanach wraz z rodziną w szkołach, w kościołach w imię Jezusa Chrystusa, powiedział Pete Hegseth.
Z kolei mnie zainteresował wywiad pana Kenta udzielony Carlsonowi, co tam powiedział.
Możemy fragmentu rozmowy Joe'ego Kenta, a więc byłego dyrektora Narodowego Centrum Antyterrorystycznego, którego udzielił Tuckerowi Carlsonowi, teraz posłuchać. A potem Charlie Kirk został publicznie zamordowany w naprawdę makabryczny sposób, a nam w ogóle nie pozwolono tego zbadać. Charlie Kirk był jednym z najbliższych doradców prezydenta Trumpa i zdecydowanie sprzeciwiał się wojnie z Iranem. Był w gabinecie owalnym w okresie poprzedzającym tę 12-dniową wojnę. Nie byłem z Charlie'm szczególnie blisko. Był dla mnie bardzo uprzejmy, kiedy startowałem do kongresu. Więc znaliśmy się. Ostatni raz widziałem Charlie'ego Kirka na tej ziemi w czerwcu, w zachodnim skrzydle na schodach i przywitałem się z nim, a on spojrzał mi w oczy i powiedział bardzo głośno, a to małe miejsce. Byłeś w zachodnim skrzydle, tak, jest małym, to ciasna przestrzeń i powiedział, Joe, powstrzymaj nas przed wkroczeniem w wojnę z Iranem. Bardzo głośno, był bardzo zdecydowany. Odszedł i poszedł, jak sądzę, do gabinetu owalnego. Kiedy więc jeden z najbliższych doradców prezydenta Trumpa, który głośno opowiadał się za tym, żebyśmy nie wdawali się w wojnę z Iranem i żebyśmy przynajmniej przemyśleli nasze relacje z Izraelczykami, a potem nagle zostaje publicznie zamordowany i nie wolno nam zadawać żadnych pytań na ten temat. To jest to istotna informacja. To kwestia, którą należy zbadać. Co masz na myśli, mówiąc, że nie wolno było zadawać żadnych pytań na ten temat? Powiedziano nam, że ten człowiek, Robinson, jest samotnym strzelcem i być może tak jest. Jednak śledztwo, w którym brałem udział, w którym uczestniczyło Narodowe Centrum Antyterrorystyczne, zostało wstrzymane. A FBI powie, że to zatrzymali, ponieważ chcieli przekazać wszystko władzom stanu Utah. Wszystko trafi do sądu. To bardzo delikatna sprawa, ale wciąż było wiele rzeczy, które musieliśmy zbadać, a o których nie mogę mówić. Wciąż istniały powiązania, które musieliśmy zbadać. Nie wyciągam żadnych wniosków. Nie mówię, że nie sądzę, żebyś to robił, że to się stało właśnie z tego powodu. Wcale tego nie mówię. Mówię tylko, że są pytania bez odpowiedzi. Wiemy o presji, bo z opublikowanych SMS-ów wynika, że Charlie był pod ogromną presją ze strony wielu proizraelskich darczyńców. I znowu wiemy, że Charlie przekonywał prezydenta Trumpa, by nie prowadził wojny z Iranem. Tak powiedział Joe Kent w wywiadzie u Tuckera Carlsona.
Mikołaju, konkluzja. Czy prawdę mówi premier Izraela, że siły irańskie zostały prawie całkowicie zniszczone, a dowódcy irańscy zostali wyeliminowani?
No, fakty raczej by temu zaprzeczały, ponieważ te odpowiedzi Iranu są nadal mocne i to mogliśmy zobaczyć w ostatnich dniach. Ataki irańskie na różne instalacje, w infrastrukturę gazową czy też naftową w krajach Zatoki Perskiej, ale również w Izraelu, ponieważ wczoraj nad rafinerią w Hajfie unosił się dym. Ja tylko chciałem się odnieść do tego pierwszego fragmentu Pita Hekseta, ponieważ w tym tygodniu również mieliśmy spore napięcia między Stanami Zjednoczonymi a krajami NATO. To oczywiście w związku z prośbą, którą wystosował Donald Trump, aby te kraje, jak również Japonia i Korea i również Chiny, włączyły się w zabezpieczanie cieśniny Ormus. I wczoraj w Waszyngtonie była obecna premier Japonii, pani Sanae Takaishi. I zostało, no właśnie, zadane pytanie przez reportera japońskiego co do tego, dlaczego ten atak nastąpił akurat 28 lutego. Może posłuchamy tylko tego fragmentu właśnie jako taką konkluzję.
Dobrze, możemy to zrobić. Pearl Harbor Trump, tak się ten dźwięk nazywa. Japonia i Stany Zjednoczone są dobrymi przyjaciółmi, ale mam jedno pytanie. Dlaczego przed atakiem na Iran nie poinformowaliście o tym sojuszników USA w Europie i Azji, takich jak Japonia? Cóż, nie chce się przecież wysyłać zbyt wyraźnych sygnałów. Wiecie, kiedy wkroczyliśmy do akcji, zrobiliśmy to z pełną mocą i nikomu o tym nie powiedzieliśmy, bo chcieliśmy zaskoczyć. Kto wie więcej o zaskoczeniu niż Japonia? Dlaczego nie powiedzieliście mi o Pearl Harbor? Wiesz, on mnie o to pyta. Nie wierzycie w zaskoczenie, jak sądzę, znacznie bardziej niż my.
I to jest konkluzja Mikołaja Murkocińskiego, a konkluzja Hanny Tracz.
Jest taka, że jeszcze jedna informacja. Bazylika Grobu Świętego pozostaje zamknięta w Wielkim Tygodniu. Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o tym 12 marca na platformie X. Przywódcy kościelni zamierzają spotkać się z przedstawicielami policji, aby przekonać ich o konieczności zezwolenia na obchody Wielkanocy, nawet jeśli w ograniczonym zakresie. Podobnie jak w przypadku ograniczeń związanych z pandemią, bo na ten moment nie mają się żadne nabożeństwa odbywać w czasie Wielkiego Tygodnia, co byłoby dotąd niespotykanym precedensem.
Wiadomości z Bliskiego Wschodu przygotowali Hanna Tracz i Mikołaj Murkociński. Na zegarze godzina 7:31.